Uzbekistanie jest takie przysłowie: nie wybieraj sobie domu, wybierz sąsiedztwo. To chyba dobrze pokazuje, jak ważne są tu lokalne społeczności i tworzące się w nich więzi międzyludzkie. Dom to tylko budynek, sąsiedztwo to prawdziwe miejsce do życia. A co jeśli w tym sąsiedztwie pojawia się seryjny morderca, który atakuje tych najsłabszych i najbardziej bezbronnych? O tym właśnie będzie ten odcinek Zbrodni w podróży w zbrodniach prowincjonalnych. Witajcie w drugim odcinku, który przygotowałam podczas mojej podróży do Uzbekistanu. Tak jak w zeszłym tygodniu, będę chciała powiedzieć Wam trochę nie tylko o samej zbrodni, ale też o moich spostrzeżeniach i tym, czego dowiedziałam się o tym ciekawym i niejednoznacznym kraju. I myślę, że to też pozwoli mi lepiej pokazać, czym była ta zbrodnia dla społeczności, w której do niej doszło, a przy okazji zarysować kilka szerszych problemów związanych z Uzbekistanem. Zanim zaczniemy, chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że ja zawsze doceniałam tę formułę, jaką jest podcast, ale dziś doceniam ją bardziej niż kiedykolwiek, w szczególności to, że mnie słyszycie, ale nie widzicie, bo okazało się, że z Uzbekistanu oprócz wspomnień, zdjęć i historii do opowiadania przywiozłam sobie też ospę wietrzną. Jakoś mnie w dzieciństwie ominęła ta choroba i właśnie teraz mnie dopadła. Także jestem cała w kropki, wyglądam tak, że lepiej nie mówić. Mam teraz prawdziwie radiową urodę, no ale tego na szczęście nie słychać. Sprawa, o której dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, rozegrała się w roku 2010, a raczej w 2010 się zaczęła, bo wszystko trwało przez dobrych kilka lat. To wciąż były czasy rządów Karimowa, który, przypomnę, utrzymał się przy władzy aż do swojej śmierci w 2016 roku. Więcej o tym, jak te rządy wyglądały, mówiłam już w poprzednim odcinku z Uzbekistanu, w którym opowiadałam Wam o sprawie z Buchary. Dziś powiem też trochę o innych aspektach. Przeniesiemy się do miasteczka Akurgan w wilajecie taszkienckim, tak w ogóle wilajet po polsku tłumaczy się jako prowincja. Z Akurganu do Taszkentu jest około 60 km i o ile nie jest to może jakaś duża odległość, jeśli chodzi o kilometry, to jeśli chodzi o wygląd, o sposób życia, do Taszkentu jest naprawdę daleko. Inaczej niż te wspaniałe historyczne miasta Uzbekistanu, pełne budowli wykończonych charakterystycznymi płytkami malowanymi w niebieskie wzory, które chcą oglądać turyści odwiedzający ten kraj, Akurgan powstał w latach 30. XX wieku, a więc już pod rządami bolszewików, i architektura tego miasta jest taka właśnie raczej radziecka. Duża, szeroka, główna ulica, po której prawie nic nie jeździ, wzdłuż tej ulicy jakieś takie w miarę solidnie wyglądające budynki, dość zadbane, szczególnie tam, gdzie są jakieś miejsca, gdzie ktoś z zewnątrz może się pojawić, czyli przystanki, dworce, stacje benzynowe czy urzędy. Ale wystarczy skręcić w pierwszą lepszą przecznicę, a tam już są ściany ze słomy i gliny. Ludzie hodują krowy w samym środku miasta i to zdarza się nawet w niektórych większych miastach, takich jak Nukus, że normalnie w mieście są krowy i kury. A Akurgan większym miastem akurat nie jest, żyje tu trochę ponad 11 tysięcy mieszkańców, a ich głównym źródłem utrzymania jest rolnictwo i sąsiednia fabryka. Jeśli chodzi o rolnictwo, to w Uzbekistanie oznacza ono przede wszystkim uprawę zbóż, bawełny i owoców, no i hodowlę krów i owiec. A Akurgan i należąca do niego mahalla Konobat nie są praktycznie nigdy odwiedzane przez turystów. Nie ma tu zabytków, atrakcji turystycznych. Ludzie żyją swoim spokojnym, sennym życiem. Ten spokój został jednak na zawsze zburzony 12 czerwca 2010 roku, kiedy to w mahalli Konobat w Akurganie zaginął chłopiec. 7-letni Szachboz Otamurzajew wracał ze szkoły. Zbliżało się już zakończenie roku. Dzień był upalny, bo w Uzbekistanie w czerwcu 40 stopni ciepła to codzienność. Domy w uzbeckich miejscowościach, zarówno te wiejskie, jak i tradycyjne miejskie, często otoczone są murami, wyższymi lub niższymi, które przylegają do samej ulicy. Okna są w nich nieliczne, zwykle nie ma ich w ogóle, jeśli już to gdzieś na piętrze, ale często jest to tylko mur, za którym znajduje się zacieniony dziedziniec, z którego dopiero wchodzi się do części mieszkalnej. Większość okien nie wychodzi na ulicę, tylko właśnie na ten wewnętrzny dziedziniec. Na ulicę można wyjrzeć tylko przez drzwi. Także w niektórych miejscach, idąc taką uliczką, można rzeczywiście pozostawać kompletnie niezauważonym przez innych, którzy siedzą w domach. Jednak stosunki społeczne panujące w Uzbekistanie sprawiają, że w swoich lokalnych społecznościach większość ludzi czuje się bezpiecznie, a wszystko dzięki instytucji czy zjawisku mahali. Warto powiedzieć o tym, co to w ogóle jest, bo to całkiem ciekawy element tutejszego życia społecznego. Definicja tego, czym jest mahala, jest niejednoznaczna, też trochę jej rola zmieniała się na przestrzeni wieków, bo jej tradycje sięgają gdzieś XI-XII wieku i nie ogranicza się to tylko do terenów dzisiejszego Uzbekistanu, tylko ogólnie jest to coś charakterystycznego dla Azji Środkowej i też związanego z rytmem życia wyznaczanym przez islam i jego praktyki. Mahale liczyły sobie zwykle do kilkuset osób i spełniały zarówno funkcje takie bardziej administracyjne, formalne, jak i nieformalne, związane z taką wzajemną opieką, sąsiedzką pomocą, ale też z organizacją życia codziennego, co miało znaczenie szczególnie dawniej, kiedy nie było kanalizacji i w miastach trzeba było na przykład zaopatrywać gospodarstwa domowe w wodę przynoszoną z jakiegoś zbiornika. W ramach mahali mieszkańcy organizowali się też, żeby budować potrzebną infrastrukturę miejską, sprzątać ulice, a ulice w Uzbekistanie są naprawdę wyjątkowo czyste. Niektórzy z Was zwrócili też na to uwagę, kiedy wrzucałam zdjęcia, będąc w Uzbekistanie. I czyste są nie tylko te główne, duże ulice, ale nawet jakieś małe zakamarki. Często widać, jak mieszkańcy polewają je wodą, szczególnie jak jest wiatr, żeby się mniej kurzyło. Często je też zamiatają. Także jakichś śmieci walających się po chodniku prawie tam nie ma. Przynajmniej takie były moje obserwacje. Także widać rzeczywiście takie poczucie wspólnej odpowiedzialności za to otoczenie, w którym się żyje. Po włączeniu terenów Uzbekistanu do Związku Radzieckiego władze sowieckie próbowały wyeliminować mahale jako instytucję. W komunizmie wszystko miało być sterowane centralnie, odgórnie. Oddolne inicjatywy nie były mile widziane. Jednak taka organizacja życia społecznego okazała się zbyt mocno zakorzeniona, żeby dało się to zrobić bez prowokowania poważnych niepokojów społecznych. Także nawet Sowieci zrezygnowali z walki z instytucją mahali, czy raczej może zmienili strategię tej walki, zaczęli integrować je ze strukturami państwowymi i partyjnymi. Po rozpadzie Związku Radzieckiego uzbeckie władze z powrotem rozszerzyły rolę mahali, uczyniły z niej podstawową jednostkę administracyjną samorządu lokalnego i dzisiaj mahale pełnią podwójną rolę. Z jednej strony taką formalną, administracyjną, regulowaną przepisami i jakimiś odgórnie ustalonymi zasadami, a z drugiej wciąż stanowią rodzaj takiej nieformalnej wspólnoty opartej, mówiąc w skrócie, na poczuciu odpowiedzialności za siebie nawzajem. Co się łączy z różnymi formami opieki społecznej, dofinansowaniami wydarzeń, ceremonii itd. Nie jest oczywiście tak, że ma to tylko swoje dobre strony. Ta solidarność oparta na mahali opiera się na więzach pokrewieństwa, dobrego sąsiedztwa, co często prowadzi do nepotyzmu, korupcji i niejednokrotnie wśród urzędników państwowych ta lojalność wobec własnej mahali stoi w hierarchii wartości wyżej niż na przykład konieczność przestrzegania prawa państwowego, no ale jest to element tej kultury. Również dzieci w mahali podlegają pewnej takiej wspólnej opiece. W swoim sąsiedztwie mogą czuć się bezpiecznie, rodzice nie obawiają się o ich bezpieczeństwo, dopóki znajdują się w tej bezpiecznej przestrzeni. Chodząc wąskimi uzbeckimi uliczkami, cały czas mijam dzieci. Jeżdżą na rowerach, grają w piłkę, słuchają muzyki, kąpią się w miejskich fontannach, jeżdżą na rowerach albo po prostu się snują. Niektóre wołają do mnie hello, inne dodają do tego jeszcze motherfucker, nie do końca chyba zdając sobie sprawę, co to znaczy. Dorośli przemykają niezbyt często, zawsze spiesząc się do jakichś swoich spraw albo jeżdżą swoimi białymi samochodami, bo w Uzbekistanie prawie wszystkie samochody są białe, co ma zapewne związek z dużym nasłonecznieniem, jakie tu jest latem i tym, że biały kolor najlepiej odbija promienie słoneczne, dzięki czemu auto się mniej nagrzewa. Na dodatek prawie wszystkie samochody na ulicach to Chevrolety, bo Chevrolet uruchomił tu swoją fabrykę, dzięki czemu stały się najprzystępniejszą cenowo marką w tym kraju. No i to jest jedna z pierwszych rzeczy, które się rzucają w oczy, kiedy się tu przyjeżdża i wychodzi na ulicę, że tu jeżdżą prawie same białe Chevrolety. Ale te boczne uliczki, w których niejednokrotnie samochody ledwo się mieszczą, w ciągu dnia należą głównie do dzieci. Zaginięcie Szachboza Otamurzajewa w drodze do szkoły czy ze szkoły musiało więc być ogromnym ciosem dla społeczności Konobat. Uderzało w ich styl życia, w poczucie bezpieczeństwa. Mijały dni, tygodnie, sąsiedzi i policja szukali zaginionego chłopca, ale Szachboz Otamurzajew się nie odnalazł. Nie było żadnych śladów, żadnych podejrzanych. W śledztwie nie zauważono nikogo obcego. Może doszło więc do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Dziecko gdzieś utknęło i nie mogło się wydostać. Władze nie potrafiły niestety dać odpowiedzi na pytania nurtujące rodzinę chłopca i całą tutejszą społeczność. I może temat by przycichł. Tyle, że Szachboz nie był ostatnim dzieckiem, które zniknęło bez śladu w Mahali Konobat. Minęły 4 lata. Sprawa zaginięcia Szachboza została odłożona na półkę, życie wróciło do swojego zwykłego rytmu, aż tu 10 sierpnia 2014 roku w Konobat rozeszła się wiadomość, że zaginął kolejny chłopiec. Jorkinbek Alibojew miał 9 lat i był dzieckiem niesłyszącym. Kiedy widziano go po raz ostatni, jeździł na rowerze w pobliżu swojego domu i w pobliżu domu zaginionego przed 4 laty Szachboza. Sytuacja się powtórzyła. Nikt niczego podejrzanego nie zauważył, nie usłyszał, a dziecko zniknęło bez śladu. Tydzień później policja znalazła rower chłopca porzucony w pobliskiej rzece. Nie znaleziono jednak na nim żadnych śladów, które pozwoliłyby wyjaśnić, co się z nim stało lub kto był jego porywaczem, no bo teraz nie było już chyba wątpliwości, że dziecko musiało zostać porwane. Jedno zaginięcie można było jeszcze uznać za jakiś przedziwny, nieszczęśliwy wypadek, ale już 2 nie. Mieszkańcy Konobat przestali czuć się bezpiecznie w swoim sąsiedztwie. Po okolicy rozeszła się plotka, że maniak porywa i zabija dzieci. Kolejne rodziny decydowały się na opuszczenie Mahali, w której część z nich spędziła całe swoje życie. No bo jak w takim miejscu żyć z dziećmi? A w Uzbekistanie dzieci jest dużo. W 2022 roku średnia wieku mieszkańców Uzbekistanu wynosiła 29 lat. Dla porównania statystyczny Polak ma niecałe 42 lata. 1/4 mieszkańców Uzbekistanu ma mniej niż 14 lat. To czyni z tego kraju jedno z najmłodszych społeczeństw w tym regionie, a przy okazji jest to też najbardziej zaludniony kraj Azji Środkowej. Jest to związane z dużym przyrostem naturalnym. W 3/4 gospodarstw domowych w Uzbekistanie mieszkają dzieci poniżej 16 roku życia. Najwięcej jest tu rodzin z 2 dzieci, ale 1/4 rodzin ma też 3 i więcej. To w połączeniu z niskimi zarobkami i problemami ze znalezieniem pracy może jednak stanowić spory problem. Dlatego też te dzieci, które widujemy na ulicach, nie tylko się bawią, ale też pracują. Kilkuletnie dzieci stoją na kasach w małych marketach, które w uzbeckich miastach są na każdym kroku. Pracują niemal we wszystkich małych biznesach prowadzonych przez rodziców i krewnych. 13-14-letni chłopcy są kelnerami. W większości tutejszych lokali gastronomicznych będziemy obsługiwani przez 13-14-letnich chłopców. Należy się na to przygotować. Nastolatki meldują gości w hotelach i hostelach. W Uzbekistanie tak jest i już. My goście z zagranicy musimy to zaakceptować. Choć naciski międzynarodowych instytucji wymusiły na tutejszych władzach zaprzestanie przymusowej pracy dzieci na polach bawełny, no i to jest oczywiście dobra wiadomość, to jednak nie wszystko można zmienić. I dzieci w Uzbekistanie nadal pracują i można to zobaczyć na każdym kroku. Nie są to odosobnione przypadki i nie mówię tu o nastolatkach takich po 16-17 lat, choć to też, ale niektóre z tych dzieciaków naprawdę mają po 12-13 lat, czasem może nawet mniej. I oczywiście łatwo byłoby powiedzieć, że trzeba tego zakazać, albo przynajmniej zacząć w praktyce egzekwować te zakazy, które już istnieją. Tylko że do tego trzeba by zapewnić dorosłym godziwe zarobki, tak żeby mogli utrzymać swoje dzieci. zapewnić im godziwe życie, a jeśli tego nie ma i pomoc dzieci w zarabianiu pieniędzy może nieraz stanowić jedyne wyjście dla tej rodziny, żeby nie popaść w nędzę, no to takie zabronienie z dnia na dzień dla wielu rodzin mogłoby oznaczać po prostu katastrofę. To nie znaczy, że ja popieram pracę dzieci, bo w idealnym świecie dzieci powinny mieć zapewnione utrzymanie i nie musieć się martwić o sprawy finansowe. Ale świat nie jest idealny i łatwo jest czegoś zabronić, ale trudniej dać coś w zamian, a już najłatwiej jest powiedzieć, że ktoś gdzieś tam na drugim końcu świata powinien czegoś zabronić w sytuacji, kiedy samemu nie będzie się ponosiło konsekwencji takich działań. Także według mnie nie ma tutaj takich prostych rozwiązań. Prostych rozwiązań nie było też w sprawie zaginięć chłopców z Mahali Konobat. Choć w pierwszej chwili odnaleziony rower wydawał się obiecującym śladem, to ostatecznie nie przyniósł żadnych odpowiedzi. Wszystko wskazywało na to, że sprawa Jorkinbeka Alibojewa trafi na półkę obok akt Szachboza Otamurzajewa. Sąsiedzi spoglądali na siebie podejrzliwie. Mahalla Konobat przestała być tym bezpiecznym miejscem, za które uważano ją do tej pory. Jej społeczność zaczęła się stopniowo rozpadać. I tak minęły kolejne 3 lata. W międzyczasie w 2016 roku, po 20 latach prezydentury, zmarł Islam Karimow. Jego następca, Szavkat Mirziyoyev, postawił na większe otwarcie Uzbekistanu na świat, na turystykę zagraniczną, rozwój technologiczny. W Uzbekistanie stopniowo zaczynały następować zmiany. Tymczasem rok po śmierci Karimowa Mahalle Konobat dotknęła kolejna tragedia. Scenariusz powtórzył się niemalże ten sam. Ku przerażeniu wszystkich rodziców, którzy mieli nadzieję, że zagrożenie już minęło, w listopadzie 2017 roku zniknął 3-letni Oybek Azimbojew. Tym razem było to więc o wiele młodsze dziecko. Poza tym rodzice byli już bardziej wyczuleni. Oybek oddalił się ze swojego podwórka dosłownie na chwilę. Jego matka Muklis na moment spuściła go z oka i maluch gdzieś powędrował. Wielu rodziców doświadczyło czegoś podobnego. Dzieci mają jakąś niezwykłą umiejętność znikania w ułamku sekundy, ale przecież Oybek nie mógł w tym czasie zajść daleko, a też możliwych kierunków nie było jakoś dużo. Matka natychmiast zaczęła więc go szukać, wołać. W pewnym momencie wydało jej się, że słyszy krzyk dziecka z posesji swojego sąsiada Zohida Otabojewa, który był też kolegą z pracy jej męża. Zapytała, czy widział chłopca, czy ten przypadkiem nie przyszedł do niego na podwórko. Była to jedna z najbliższych posesji, jednak sąsiad niczego nie zauważył. Powiedział, że się zdrzemnął, więc nie miał szansy, żeby zobaczyć, dokąd chłopiec się udał. Pozostali sąsiedzi powiedzieli to samo, to znaczy może niekoniecznie, że się zdrzemnęli, tylko też chłopca nie widzieli. Muklis miała jednak wrażenie, że coś jest nie tak i mogłaby przysiąc, że krzyk dziecka dochodził właśnie z posesji Otabojewa. Swoimi wątpliwościami podzieliła się z policją, którą niezwłocznie zawiadomiła. Było to już 3. zaginięcie w Mahalli Konobat w ciągu 8 lat w tej niewielkiej, zżytej społeczności. Co więcej, rodziny wszystkich 3 zaginionych chłopców, Alibojewowie, Otamurzajewowie i Azimbojewowie, świetnie się znały. Ojcowie 3 dzieci pracowali razem w miejscowej fabryce, która zresztą dawała zatrudnienie większości mieszkańców Mahalli Konobat. Była to fabryka wyrobów tekstylnych, konkretnie bawełnianych. No bo nie można mówić o Uzbekistanie, nie wspominając o bawełnie, nazywanej tutejszym białym złotem. Kwiaty bawełny możemy zobaczyć nawet w godle tego kraju. Uzbekistan jest obecnie 6. największym producentem bawełny na świecie. Swego czasu był na tej liście wyżej, były czasy też, że o kilka miejsc spadał. W każdym razie utrzymuje się w czołówce. Najlepiej ten przemysł funkcjonował tutaj w latach 80. Jednak to, w jaki sposób funkcjonował, budzi wiele zastrzeżeń i kontrowersji. Pierwsza jest taka, od czego w ogóle wzięła się uprawa bawełny w Uzbekistanie, a zaczęła się już za czasów stalinowskich, ale na prawdziwie masową skalę uprawę bawełny w Uzbekistanie zarządził towarzysz Breżniew, który w ramach wyścigu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ZSRR chciał, żeby jego kraj prześcignął USA na wszystkich polach, również na polu bawełny. I te pola miały powstawać właśnie w Uzbekistanie, kraju, który w większości jest krajem pustynnym, a uprawa bawełny później też jej przetwarzanie wymaga ogromnych ilości wody. Zaczęto więc budować kanały irygacyjne, wykorzystano do tego wodę z dwóch wielkich rzek przepływających przez ten kraj, czyli Amudari i Serdari. I oczywiście to nie były pierwsze kanały nawadniające na świecie i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie po pierwsze skala tego przedsięwzięcia, a po drugie jakość wykonania. Bo te kanały nawadniające zostały wbudowane z całkowitym ominięciem wszystkich zasad sztuki hydrologicznej, włącznie z tym, że były po prostu nieefektywne, nieszczelne, przez co ogromny procent wody nigdy nie docierał tam, gdzie powinien i albo ta woda parowała po drodze, albo wsiąkała gdzieś w piach. Nawet dziś tylko około 12% długości kanałów nawadniających uszczelniono i zabezpieczono przed stratami wody. Wszystko to sprawiło, że jezioro Aralskie, zwane też zwyczajowo Morzem Aralskim, które znajduje się na terytorium Uzbekistanu i Kazachstanu, zaczęło wysychać. Ono było zasilane właśnie przez wodę z tych dwóch rzek, które na skutek tej działalności przestały po prostu do jeziora Aralskiego docierać. W rezultacie, podczas gdy w roku 1960 powierzchnia jeziora wynosiła ponad 68 tysięcy km kwadratowych i było to czwarte co do wielkości jezioro na świecie, do roku 2009 ta powierzchnia zmniejszyła się do 13,5 tysięcy km. Miejscowość Mujnak, która kiedyś była miasteczkiem rybackim specjalizującym się w połowie i przetwórstwie ryb, dziś znajduje się ponad 200 km od linii brzegowej jeziora, straciło więc swoje główne źródła dochodu. Poza tym w tym, co pozostało po wyschnięciu jeziora, mnóstwo było różnych chemikaliów, ludzie tym oddychali, co powodowało różne choroby. Ja odwiedziłam Mujnak i dzisiaj miasteczko robi naprawdę dziwaczne wrażenie. Pod miastem jest cmentarzysko statków, które kiedyś unosiły się na powierzchni jeziora, a dziś stoją na środku pustyni, a w centrum miasta po przejściu dla pieszych chodzą krowy. Wrzucę kilka zdjęć z Mujnak na mój Instagram i Facebook, także jeśli będziecie chcieli zobaczyć, to zapraszam. Taka właśnie była cena rozwoju przemysłu tekstylnego w Uzbekistanie, ale nie była to jedyna cena. Już w XXI wieku uzbecki przemysł wełniany został zbojkotowany przez wiele globalnych firm po tym, jak raporty dotyczące praw człowieka ujawniły warunki pracy przy zbiorach bawełny, bo na porządku dziennym była tu praca dzieci i praca przymusowa. Uzbecy zbierali bawełnę w czynie społecznym, tak jak to u nas w PRL-u, tylko na większą skalę. Do 2017 roku przemysł w Uzbekistanie był wciąż kontrolowany przez państwo, to też pracownicy wszystkich państwowych instytucji, ale też studenci, uczniowie dostawali wezwania do stawienia się do pracy przy zbiorach bawełny w jakimś wyznaczonym miejscu i mogłeś być na przykład nauczycielem w Taszkencie, a dostawałeś wezwanie na 2 tygodnie i jechałeś gdzieś na drugi koniec kraju do ciężkiej fizycznej pracy, za którą albo nie dostawałeś żadnego wynagrodzenia, albo jakieś minimalne i od tego nie można było się wykręcić. Niestawienie się do takiej pracy wiązało się z bardzo wysokimi karami pieniężnymi, także była to po prostu typowa praca przymusowa, a traktowano to jak delegację. Dopiero w maju 2018 roku pod wpływem presji międzynarodowej w Uzbekistanie zakazano pracy przymusowej i też pracy osób niepełnoletnich. W marcu 2022 roku kampania bawełniana potwierdziła, że uzbecki przemysł bawełniany jest wolny od pracy dzieci i pracy przymusowej i ten bojkot odwołała. Także w roku 2017, kiedy doszło do zaginięcia 3 dziecka, przemysł bawełniany w Uzbekistanie wciąż jeszcze funkcjonował na zasadach dość odległych od naszego rozumienia praw człowieka, fair trade itd., ale dawał zatrudnienie. Jako że fabryka wyrobów tekstylnych w Akurganie była punktem łączącym wszystkie 3 rodziny, policja zaczęła dyskretnie przyglądać się jej pracownikom, temu, gdzie mieszkają, no i okazało się, że była taka osoba, która pracowała w fabryce, mieszkała w pobliżu wszystkich 3 ofiar, znała je, a jej nazwisko pojawiło się w zeznaniach Mukis i był to Zohid Otabajew. W myśl zasady wyznawanej przez Sherlocka Holmesa, gdy odrzucisz to, co niemożliwe, wszystko pozostałe, choćby najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą. A tu wszystko wskazywało na to, że Ojbek nie mógł właściwie dotrzeć nigdzie dalej, niż właśnie do gospodarstwa Zohida Otabojewa. 3 dni po zniknięciu chłopca policja zapukała do drzwi Otabojewa. Mężczyzna został aresztowany. Tym razem inaczej niż w 2 poprzednich przypadkach zniknięcie dziecka zostało zauważone niemal natychmiast. Nie było wielu możliwości. 3-letni maluch nie mógł daleko zajść w tym czasie, także porywaczem musiał być ktoś z najbliższych sąsiadów. Dość szybko aresztowany Otabojew przyznał się do winy. Niestety Ojbekowi to już nie mogło pomóc. Chłopiec nie żył. Zginął niedługo po tym, jak matka straciła go z oczu, kiedy Muklis pukała do drzwi Otabojewa. Dziecko już nie żyło. Okazało się, że 3-letni Ojbek przypadkowo wszedł na posesję swojego sąsiada, co bardzo rozgniewało Zohida do tego stopnia, że wyszedł z domu i uderzył chłopca w głowę czajnikiem. Chyba pierwszy raz słyszę, żeby czajnik posłużył za narzędzie zbrodni. Nie wydaje się to szczególnie groźny przedmiot, a jednak jak widać człowiek z każdej nawet całkowicie niewinnej rzeczy potrafi zrobić narzędzie mordu. Ofiara Zohida miała też tylko 3 lata, więc pewnie każdy twardy przedmiot może być zabójczy, jeśli uderzyć nim małe dziecko z dużą siłą w głowę. Ojbek został więc ciężko ranny, ale jeszcze żył. Zanim mężczyzna go zabił, usłyszał Muklis wołającą dziecko na ulicy. Nie chciał ryzykować, że ta coś usłyszy, więc zaciągnął Ojbeka do swojej stodoły. No i tam zabił go, zadając mu kolejne ciosy, a na koniec udusił chłopca sznurkiem. Wkrótce potem otworzył drzwi jego matce i jak gdyby nigdy nic powiedział, że spał i nic nie wie. A kiedy kobieta odeszła pytać pozostałych sąsiadów, zaciągnął ciało do szamba i tam je zakopał. Straszne jest to, w jak krótkim czasie to wszystko się rozegrało i jak niewiele brakowało, żeby ocalić dziecko. Otabojew bardzo zaryzykował, może dlatego, że nie było to pierwsze zabójstwo, które popełnił, a jako że poprzednie uszły mu na sucho, to stracił trochę czujność. Policja przeszukała jego posesję i w miejscu wskazanym przez Otabojewa znalazła ciało Ojbeka i nie tylko jego. Znajdowały się tam też kolejne szczątki, już tylko kości i pozostałości ubrań i butów. Na pierwszy rzut oka było widać, że musiały to być kości dzieci, no i to też potwierdziły późniejsze badania. A Zohid szybko przyznał się również do zabójstwa 2 wcześniej zaginionych w wiosce chłopców, czyli Szachboza i Jorkinbeka. W obydwu przypadkach zbrodnia wyglądała podobnie. Dostrzegł chłopców idących samotnie ulicą, zawołał ich do siebie, był ich sąsiadem, kolegą ich rodziców z pracy, dzieci go znały, był środek dnia. Także chłopcom nie przeszło nawet przez myśl, że świetnie im znany sąsiad mógłby okazać się dla nich niebezpieczny. Weszli więc ufnie na jego podwórko. Obu chłopców Zohid zaatakował z zaskoczenia, uderzając kilkukrotnie w głowę ciężkim przedmiotem. A kiedy byli już ogłuszeni, dusił ich, następnie wrzucał ciała do szamba i zakopywał. W obu przypadkach Zohid ani przez moment nie pojawił się wśród podejrzanych. Podobnie jak inni sąsiedzi uczestniczył w poszukiwaniach chłopców, udawał zatroskanego sąsiada. Cały czas był blisko, ale nikt nie poświęcił mu nawet chwili uwagi, bo chyba też Zohid był jednym z tych ludzi, na których nie zwraca się za bardzo uwagi. Przeciętnym, niezbyt bystrym, niezbyt dowcipnym, nieco ociężałym, takim, który nigdy nie mówi niczego godnego uwagi, więc ludzie szybko uczą się go nie dostrzegać i pomijać. I nawet nie przyjdzie im do głowy, że za tą flegmatyczną, przeciętną fasadą w rzeczywistości buzują emocje, namiętności i myśli, o jakie nikt ich nie podejrzewa. Było już wiadomo, kto odpowiadał za zaginięcie dzieci w Mahali Konobat. Nikt nie był jednak w stanie zrozumieć dlaczego, ale okazało się, że Zohid ma dla swojej zbrodni bardzo precyzyjne wyjaśnienie. Żeby go zrozumieć, trzeba się cofnąć do pewnego popołudnia w 2010 roku. Zohid Otabojew miał wtedy 22 lata, urodził się w Akurganie, tu spędził całe swoje dotychczasowe życie, a kiedy stał się dorosły, śladem innych mieszkańców tej miejscowości poszedł do pracy do fabryki tekstyliów. To, na co warto zwrócić uwagę, to to, jak mocno związana jest ze sobą społeczność Konobat, bo nie tylko miejsce zamieszkania ich łączy, ale też miejsce pracy. Także ci ludzie właściwie przez większość swojego życia mają do czynienia z tymi samymi osobami w pracy, w sąsiedztwie, do tego relacje przyjacielskie, rodzinne. Taka bliskość z jednej strony może dawać poczucie bezpieczeństwa, ale z czasem może też stać się przytłaczająca i toksyczna. I tak chyba było właśnie w przypadku Zohida Otabajewa. W fabryce ludzie, jak to ludzie, pracując, lubią sobie pogadać, podroczyć się, pożartować z kimś, a czasem też z kogoś. I Zohid był dość wdzięcznym obiektem takich żartów, pewnie dlatego, że nie bardzo umiał się odgryźć. Korzystali z tego trzej mężczyźni, sąsiedzi i koledzy, których znał przez prawie całe swoje życie: Abbas Atamurzajew, Shodior Alibojew i Zufar Azimbojew. Te nazwiska już dzisiaj słyszeliście. Pierwszy zaginiony chłopiec, Shahbaz Atamurzajew, był synem Abbasa, ojcem drugiego zaginionego i zamordowanego chłopca Jorkinbeka był Shodior, a Zufar Azimbojew wtedy w 2010 roku nie wiedział jeszcze nawet, że za kilka lat na świat przyjdzie mu syn, któremu da na imię Ojbek. Zufar i jego dwaj koledzy postanowili zażartować sobie ze swojego cichego kolegi Zohida Otabojewa, pytając go o to, kiedy się wreszcie ożeni. Nie po raz pierwszy zresztą i nie ostatni. Komentowanie faktu, że Zohid jako jedyny z nich był nadal kawalerem, stało się ich takim swego rodzaju inside joke'iem. Trzej panowie świetnie się bawili, ale o czwartym nie można było powiedzieć tego samego. Zohid czuł się upokorzony ich uwagami, uważał, że godzą w jego męskość, nienawidził takich żartów, a jeszcze bardziej nienawidził tych, którzy sobie na nie pozwalali, ale nie dawał tego po sobie poznać. Nic nie powiedział, zamiast tego poprzysiągł zemstę. Chciał, żeby mężczyźni poczuli się tak samo upokorzeni jak on. Nie mogę w tym momencie nie pomyśleć o tych wszystkich gadkach, które ja sama słyszałam jako młoda dziewczyna gdzieś u rodziny czy w jakichś innych kręgach, w których się obracałam. Te takie głupie teksty ludzi, którzy widywali mnie raz w roku i natychmiast czuli się w obowiązku mnie zapytać o moje plany matrymonialne i oświecić mnie, że to już najwyższy czas i w ogóle jak. Nikt ci się nie podoba, pewnie jesteś zbyt wybredna i tak dalej. Nienawidzę takich tekstów, uważam, że są naprawdę bardzo szkodliwe, bezmyślne i niepotrzebne. Także nawet do pewnego stopnia jestem sobie w stanie wyobrazić, jak Zohid musiał się poczuć, słysząc to już po raz nie wiadomo który. Szczególnie, że on miał wtedy 22 lata, także jeszcze miał dużo czasu na to, żeby się ożenić. Chociaż rzeczywiście w Uzbekistanie widać, że tam ludzie młodo zakładają rodziny, więc pewnie trochę inne wyobrażenie jest tego, kto jeszcze ma czas, a kto już jest starym kawalerem czy starą panną. No ale mam nadzieję, że każdy, kto pozna sprawę Zohida Otabojewa, przypomni sobie o niej w chwili, gdy będzie otwierał usta, żeby zapytać jakiegoś młodego człowieka, kiedy ślub, czemu jeszcze nie masz dziewczyny albo chłopaka, no i jak tak dalej pójdzie, zostaniesz starą panną albo starym kawalerem, chłe, chłe, chłe. Serio, dajcie ludziom spokój. Takie gadanie jeszcze nikomu nie pomogło w założeniu rodziny. I oczywiście reakcja Zohida była niewspółmierna do winy jego kolegów, sąsiadów i była też działaniem kogoś, kto ma zapewne jakieś poważne problemy z psychiką, no to jest jasne. Szczególnie, że nawet nie zemścił się osobiście na tych, którzy go wyśmiewali, tylko na ich dzieciach. Tego ostatniego z dzieci to nawet jeszcze wtedy na świecie nie było, kiedy doszło do tej rozmowy. Także bez wątpienia to jest działanie człowieka na wskroś zaburzonego i oczywiście nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia. Ale mimo wszystko chciałabym, żeby ta sprawa dała niektórym do myślenia, że czasem naprawdę nie warto komentować czyjejś sytuacji życiowej w tak bezrefleksyjny sposób, bo często w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie emocje to może wywołać i zwykle będą to tylko albo aż smutek, wstyd, frustracja, ale jak będziemy mieli pecha, to możemy trafić na kogoś, kto poczuje chęć dokonania krwawej zemsty. Także warto się czasem ugryźć w język. W 2017 roku Zohid Otabajew ożenił się wreszcie z dziewczyną o imieniu Nargiza. Nic więcej o tym jego małżeństwie nie wiadomo, czy byli szczęśliwi, czy pobrali się z miłości. W Uzbekistanie nadal na porządku dziennym są małżeństwa aranżowane przez rodziców. To się trochę już zmienia, no ale wciąż jest to bardzo popularne, także bardzo możliwe, że i to małżeństwo było aranżowane. W przypadku takich małżeństw młodzi, w zależności od tego, jakie panują w rodzinie relacje, mogą mieć więcej do powiedzenia przy podjęciu takiej decyzji lub mniej. W takich rodzinach o bardziej tradycyjnych poglądach raczej nie będą mieli zbyt wielu możliwości, żeby się spotkać ze swoim przyszłym małżonkiem, poznać lepiej, a już spędzić czas tylko we dwoje, no to w ogóle raczej nie ma o czym marzyć. Natomiast ostatnio pojawiła się w Uzbekistanie taka nowa ślubna tradycja i można to zauważyć, kiedy się chodzi po tych miastach dawnego jedwabnego szlaku, szczególnie w weekendy, że młode pary mają takie przedślubne sesje fotograficzne na tle tych różnych bajecznie wyglądających zabytkowych budowli. Często to są takie profesjonalne sesje z całą ekipą. Młodzi są w strojach ślubnych, czasem z tradycyjnymi elementami uzbeckimi, ale często też widać stroje, które wyglądają całkowicie zachodnio, chociaż wszystkie te suknie są jakieś takie ogromne, na wielkim kole, z falbanami, trenami. U nas chyba już trochę przeszła moda na takie. I młodzi specjalnie przyjeżdżają do Samarkandy czy do Buchary z różnych części kraju, właśnie żeby mieć taką sesję. Potem zdjęcia można wykorzystać do zaproszeń czy do jakichś weselnych dekoracji. Jest to więc dobrze widziane, rodzice się na to zgadzają, płacą za to, a przy okazji jest to dla młodych okazja, żeby spędzić ze sobą przed ślubem trochę więcej czasu. Zohid miał w chwili ślubu 29 lat, więc w Uzbekistanie to już jest dość późny wiek na małżeństwo, ale jeszcze bez przesady. Przeciętnie dla kobiet jest to wiek 22 lata, a dla mężczyzn 26 lat. Dla porównania w Polsce jest to odpowiednio 27 i 29 lat. Zohid nie był jakiś wybitnie przystojny, ale bez przesady też nie jakiś odpychający. Choć na nagraniach, na których można go zobaczyć, jest w nim coś takiego dziwnego. To oczywiście już może być autosugestia, bo patrzę na niego wiedząc, co zrobił, ale wydaje się jakiś taki flegmatyczny, wycofany, nieśmiały, ale w taki trochę creepy sposób. Sprawia wrażenie kogoś, kto może mieć trudności w kontaktach międzyludzkich. No, z tego co już o nim wiemy, to zdecydowanie takie problemy miał. Ale teraz jego problemy były zdecydowanie poważniejsze. Czekał go proces o zabójstwo trójki dzieci. Proces nie przyniósł wielu zaskoczeń i zwrotów akcji, były dowody, ciała czy też szczątki, przyznanie do winy. Pewnym zaskoczeniem mogło być to, że prokuratura nie podała oficjalnie motywu zbrodni, choć wcześniej i jeszcze na etapie dochodzenia informowały o tym media. Jednak ten motyw budził też wątpliwości. Można zastanowić się nad tym, czy ten motyw zemsty na rodzicach to aby jedyny prawdziwy powód śmierci chłopców? Szczątki dwóch pierwszych to były już tylko kości, z których nie dało się niczego wyczytać, to znaczy niczego w związku z ewentualnymi czynnościami seksualnymi czy innymi, których Zohid mógł się dopuścić wobec chłopców. W takich przypadkach niestety często może chodzić o motyw seksualny, ale na to żadnych dowodów nie było, a sam Otabajew mówił tylko o motywie zemsty. Jeśli chodzi o trzecią ofiarę, to wprawdzie było tu ciało, ale też przebieg porwania był inny niż w dwóch poprzednich przypadkach. Mężczyzna miał mało czasu, zniknięcie chłopca zostało natychmiast odkryte. Do drzwi pukała już jego matka, w sąsiedztwie zapanowało poruszenie, wszyscy szukali dziecka już kilka minut po tym, jak Otabajew je zaatakował. Więc nawet jeśli miał jakiś zamiar, to mógł nie zdążyć go zrealizować. Dodatkowo o motywie seksualnym nie mówimy tylko wtedy, kiedy dochodzi do gwałtu czy innej czynności seksualnej. Niektórym mocno zaburzonym jednostkom już sam akt zabójstwa, przemocy daje satysfakcję seksualną. Jednak o tym, czy Zohid szukał takich doznań, nic nie wiadomo. Uzbeckie władze nie są takie skore do ujawniania szczegółów spraw sądowych, także nie wiemy, co stwierdzono o stanie psychicznym oskarżonego, czy stwierdzono u niego jakieś zaburzenia seksualne czy inne. Ten motyw zemsty po tylu latach za jakieś głupie gadanie wydaje się trochę naciągany. Nawet w przypadku bardzo drażliwych i obsesyjnych osób uraza kiedyś mija. Można wyobrazić sobie z trudem, bo to oczywiście wciąż jest szaleństwo, ale można jakoś to przyjąć, że Zohid zdenerwowany tym, że sąsiedzi z niego drwili, w zemście zabił dziecko kilka dni później, kiedy jego emocje były wciąż jeszcze świeże, ale czy po 7-8 latach wciąż by były aż tak mocne? Wciąż chodziło o jakieś przytyki sprzed wielu lat, które w ogóle już nawet nie były aktualne po tym, jak się ożenił. Oczywiście nie jest to niemożliwe. Ludzie potrafią rozwinąć w sobie obsesyjną nienawiść i pielęgnować ją latami z uporem godnym lepszej sprawy, nawet jeśli powody tej nienawiści dla postronnego obserwatora mogą być śmieszne i niedorzeczne. Jeśli chodzi o trzecią zbrodnię, to wygląda to trochę tak, jak gdyby Zohid faktycznie zrezygnował już ze swojej zemsty, ale pech chciał, że nadarzyła mu się okazja. Dziecko samo do niego przyszło, dziecko jednego z tych, do których od lat żywił urazę. Nie zwabił go, tak jak dwóch poprzednich ofiar, nie zaplanował tego, ale kiedy nadarzyła się okazja, skorzystał z niej. Miał już swój sposób postępowania, swój modus operandi. Wiedział krok po kroku, co robić. Możliwe, że dawało mu to jakiś dreszcz, jakąś cichą, mściwą satysfakcję. Czuł, że w ten sposób zyskuje kontrolę nad innymi i nikt tego nawet nie podejrzewa. Możliwe, że poczuł ten dreszcz ponownie na widok małego Ojbeka. Poszedł za impulsem, nie zachował ostrożności i dlatego tym razem nie pozostał niewidzialny jak do tej pory, tylko zwrócił na siebie uwagę. Matka chłopca usłyszała jego krzyk. Czy wciąż działał z chęci zemsty? Może za pierwszym razem rzeczywiście tak było. Ale w kolejnych zbrodniach chodziło już chyba o coś więcej. O jakieś mroczne uczucia, które wyzwalało w Zohidzie porywanie dzieci, zabijanie ich i sprowadzanie strachu na całą społeczność. I prawdopodobnie gdyby nie został złapany, życie straciłyby kolejne dzieci. Możliwe, że już zupełnie niezwiązane z jego kolegami z fabryki. A może od samego początku był to tylko pretekst, żeby zrobić coś, co już wcześniej chodziło mu po głowie. Na szczęście żadne dzieci więcej nie ucierpią z rąki Zohida Otabajewa. W sierpniu 2018 roku w jego sprawie zapadł wyrok. Otabajewa uznano winnym zabicia z premedytacją 3 bezbronnych osób i skazano go na dożywotnie więzienie. Zohid Otabajew stał się jednym z najgłośniejszych, najbardziej znanych uzbeckich seryjnych morderców. I to już wszystko, co chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć i wszystko na temat uzbeckich zbrodni, przynajmniej na ten moment. Choć na pewno to nie koniec zbrodni w podróży, bo będę chciała w przyszłości łączyć w ten sposób moje wyjazdy do różnych miejsc z poznawaniem ich kryminalnej historii. Także mam nadzieję, że uda mi się raz na kilka miesięcy taki odcinek zbrodni w podróży zrobić. Nie zdziwcie się, jeśli na YouTubie pod tym materiałem nie da się dodawać komentarzy. Ja niczego nie będę wyłączać, ale doświadczenie moje i innych podcasterów pokazuje, że przy sprawach, w których ofiarami są dzieci, YouTube potrafi często zablokować komentarze. Nie zawsze. Ja nie podawałam w tym odcinku wielu informacji i szczegółów, bo też one nie są znane, więc może tym razem tak nie będzie, ale jakby co, uprzedzając ewentualne pytania i wątpliwości, chciałam Was uprzedzić, że to jest jedna z praktyk YouTube'a, żebyście się nie dziwili, co się dzieje. Komentarze nie będą na pewno wyłączone na Instagramie i Facebooku, tam też możecie zobaczyć zdjęcia z Uzbekistanu. Źródła do odcinka są jak zawsze pod linkiem w opisie. W tym miesiącu jeszcze dziękuję patronom, którzy pozostali na moim Patronite, w szczególności podziękowania dla Marcina Trzeciaka, Pana Umrzyka, KP, Władka Czapiewskiego, Inkiwu i Rafała Borowskiego. Przypominam, że mój Patronite jest w fazie wygaszania, także nie można już dołączyć do patronów. Ja realizuję jeszcze tylko do końca, do ostatniego patrona, te zobowiązania, które podjęłam, aż wygasną ostatnie subskrypcje. A gdybyście chcieli wspierać zbrodnie prowincjonalne, to obecnie można to robić przez Spotify, wykupując płatną subskrypcję, która daje dostęp do 30 dodatkowych odcinków, a będzie ich więcej. Także gdyby ktoś z Was był zainteresowany, to link, pod którym można ją wykupić, też jest w opisie, a jeśli nie, to nie było tematu. A na dziś to już wszystko. Wracamy z Uzbekistanu. Ja doleczam moją ospę wietrzną i niedługo zobaczymy, co tam słychać na naszej rodzimej, zbrodniczej prowincji. Żegnam się więc z Wami na dziś i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych. Thank you.